Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Kłaniamy się, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Wczoraj w jednym z wywiadów Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak się teraz nazywa, powiedziało, że kolejne kroki są czynione po to, żeby posprzątać po Czarnku. Tak cytuję. Chciałbym zapytać, jak pan spogląda na te zmiany, na to sprzątanie. Chodzi mi przede wszystkim o to, że jako taki pewien sukces zostało określone to, że no, historia i teraźniejszość znikną z siatki godzin. W zamian za to możemy się spodziewać edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej.
Ja nawet słyszałem chyba, czy czytałem wypowiedź pani ministra Rubnauer, która mówiła, że problem z historią teraźniejszością jest taki, że on jest podawany w taki sposób, że nie podaje faktów, tylko od razu opis. No przecież to nauczyciele prowadzą historię teraźniejszość, więc tak naprawdę pani Lubnauer obraziła nauczycieli. Nauczyciele, którzy mają przedmiot historii teraźniejszość, mają podstawę programową i ją realizują wedle swojego uznania, według metod i sposobów, jakie przewidują. Do tego mają oczywiście podręczniki, i to nie jeden, tylko kilka, które mogą, ale nie muszą stosować. Więc jeśli pani Lubnauer twierdzi, że historia teraźniejszość była podawana w sposób taki, jak ona mówi, to tak naprawdę obraziła nauczycieli. Ci nauczyciele w ogóle w całej Polsce zaczynają otwierać oczy, bo bałagan, jaki się robi w programach nauczania, bałagan, jaki jest w Ministerstwie Edukacji, bałagan, jaki się serwuje także tym absurdalnym rozporządzeniem dotyczącym tak zwanego zakazu praw domowych, jest potworny. I on zmierza niestety do psucia edukacji coraz bardziej. Edukacja obywatelska była w ramach historii teraźniejszości, bo historia teraźniejszości to nic innego jak wiedza o społeczeństwie poszerzona o podstawowe elementy wiedzy na temat historii najnowszej od 1945 roku. Więc to jest tak naprawdę działanie na szkodę polskiego społeczeństwa, na szkodę polskiej młodzieży, i wszyscy to już widzą. Do tego jeszcze ten pseudozakaz praw domowych, który tak naprawdę ogranicza swobodę nauczycieli w doborze metod, jakie oni mają prawo dobierać, żeby realizować podstawę programową. To też prowadzi do jeszcze większego ewentualnego rozleniwienia, prowadzi do, ale też oszukania młodzieży, dzieci szkolnych w szkole podstawowej, dlatego że no, co z tego, że ktoś się mówi, że nie można zakazywać prac domowych pisemnych, jak można zadać i się zadaje przygotowanie się na kartkówkę na następny dzień. Rzeczy niebywałe w ciągu zaledwie 100 dni, wielka kompromitacja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Powtarzam, wielu nauczycieli przeciera oczy ze zdumienia i wiedzą, że zrobili błąd, głosując tak, a nie inaczej.
Myśląc zapewne o profesorze Rożkowskim, pani minister Nowacka powiedziała, że podręczniki do HIT-u, czy w ogóle do historii, pisali urzędnicy czy historycy z IPN-u, a nie praktycy. Uznała to jako zarzut.
Ale to jest bzdura i to jest kłamstwo. Po pierwsze, pan profesor Rożkowski jest wybitnym historykiem, który napisał znakomity podręcznik, czytany przez dziesiątki tysięcy Polaków, to także tych, którzy nie są w szkole, tylko nie znali tej historii najnowszej. Po drugie, jeszcze raz powtarzam, podręcznik każdy nauczyciel ma prawo stosować, ale nie musi i ma też do wyboru, dlatego że w przytłaczającej większości szkół w Polsce nie był stosowany podręcznik pana profesora Rożkowskiego, tylko podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, podobnie jak i drugiego z wydawnictw, też doświadczonego już w pisaniu podręczników. Trzy takie podręczniki są do historii teraźniejszości, więc to, czy pani Lubnauer twierdzi, że w przytłaczającej większości szkół, gdzie stosowane są podręczniki wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, to jest i wydawnictwa Oświatowiec, to jest to rzeczywiście ideologia, a nie przekaz wiedzy, no to jest bzdura. To jest obrażanie również wydawnictw. Powtórzmy raz jeszcze. Podręcznik ma służyć nauczycielowi, jeśli nauczyciel sobie tego życzy w realizacji podstawy programowej. To nauczyciel po pierwsze wybiera podręcznik, po drugie wcale nie musi wybrać podręcznika, może również prowadzić zajęcia z własnych materiałów. To jest swoboda doboru metod nauczania i realizowania podstaw programowych, programu nauczania przez nauczyciela, i ta swoboda jest ograniczana, a przy tym obrażani są ci, którzy napisali podręczniki przez dzisiejsze ministerstwo. To już standard, wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której dopiero trzeba będzie sprzątać po tym bałaganie, który serwuje ministerstwo. Na to wszystko jeszcze edukacja zdrowotna, która pachnie z daleka bardzo brzydko edukacją seksualną typu B, typu twardego. My mamy przecież dzisiaj w programie nauczania elementy wiedzy na temat ludzkiego ciała, organizmu, także tej sfery życia seksualnego, tylko podawane w taki sposób, w jaki powinno się to podawać. A wydaje się, że tymi nowinkami chcą wprowadzić na siłę coś, co będzie demoralizowało dzieci. Musimy przed tym bronić nasze dzieci i wspomagać nauczycieli, którzy, raz jeszcze powtarzam, już widzą, co się święci.
Panie ministrze, patrząc na osoby, które występowały w czasie konferencji prasowej prezentującej pomysł edukacji zdrowotnej, znamy ich poglądy oddzielnie. Pani minister Nowacka, pani minister Leszczyna i pan minister Nitras, ale sam obrazek wzbudził, tak jak pan minister powiedział, bardzo poważne wątpliwości, co w tą edukację zdrowotną będzie wchodziło jako takie elementy składowe. Chciałbym zapytać też, panie ministrze, o podstawę programową. Pani minister Lubnauer powtarza jak mantrę, że będzie odchudzona ta podstawa programowa o 20%. Pytanie, czy to jest realizowane, czy te kolejne propozycje, bo z jednej strony słyszymy, że edukacja obywatelska i zdrowotna będą fakultatywne, z drugiej strony słyszymy, że a może jednak jedna godzina, a może częściowo będą obowiązkowe, więc pytanie, no to trzeba będzie z czegoś chyba zrezygnować, żeby odchudzić podstawę programową i siatkę godzin.
No, z tego, co widzieliśmy w tych prekonsultacjach, no to rezygnowano ze wszystkiego, co związane z polską kulturą, chrześcijaństwem, z polskimi zwycięstwami, wiktoriami, ale także z polską martyrologią. Do kosza szedł chrzest Polski, do kosza poszła wiedza na temat świętego Stanisława i jego sporu tak brutalnie zakończonego z Bolesławem Śmiałym, do kosza poszła bitwa pod Grunwaldem, do kosza poszedł także Centralny Okręg Przemysłowy i osoba pana ministra Kwiatkowskiego sprzed II wojny światowej, ale także wiedza na temat tego, co się działo, jakich krzywd doznał naród polski ze strony Niemców w czasie II wojny światowej. No jeśli na tym ma podlegać odchudzanie programów, to no nie tędy droga. Ja się zgadzam i zgadzałem się, że należy pomyśleć, co ewentualnie zrobić, żeby siatka godzin, tygodniowa siatka godzin, zwłaszcza w klasach najstarszych, w szkole podstawowej i szkołach średnich, zmniejszyła się od 2 do 5 godzin. Rzeczywiście w niektórych klasach tych godzin jest zbyt dużo, no ale nie kosztem tego, co najważniejsze, co najcenniejsze. Więc widzimy rzeczywiście wielkie zamieszanie w szkołach i tu trzeba rzeczywiście wielkiego rozsądku i roztropności tych, którzy prowadzą polskie szkoły. A prowadzą polskie szkoły polscy samorządowcy, dlatego tak ważne jest, żeby tam, gdzie jeszcze można wybrać w drugiej turze, nie tych ze skrajnej lewicy, jak w Zamościu na przykład, liberałów, tylko tych, którzy do tej pory byli prezydentami, jak w Zamościu na przykład, pan prezydent Nóg, bo to oni prowadzą szkoły, oni zatrudniają dyrektorów, ci dyrektorzy zatrudniają nauczycieli i to oni dbają o to, co rzeczywiście w szkołach się dzieje. To jest jeszcze bardzo ważny moment, ta druga tura wyborów, bo to prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie mają największy wpływ na to, co się dzieje w szkole i mogą obronić zalew polskiej szkoły przez ideologów i ideologizację zasterowaną przez ze strony ideologów właśnie liberalnych, centroliberalnych czy lewicowo-liberalnych, czy wręcz lewackich.
Na koniec, panie ministrze, pytanie o program Poznaj Polskę stanął pod znakiem zapytania. Przypomnę, blisko 1 000 000 uczniów z całej Polski zostało tym programem objętych. Skorzystało z tego programu obecnie, jak pani minister Nowacka powiedziała, analizujemy sprawozdania finansowe, widzimy tam pewne słabości i po zakończeniu tych analiz zostaną podjęte decyzje, co dalej z tym programem.
Ja mogę powiedzieć, co będzie dalej z tym programem. Oni go zlikwidują, bo oni wcale nie chcą, żeby polskie dzieci i to wszystkie, również te średnie zamożne i również te ubogie, poznawały piękno polskiej kultury, polskiej nauki, piękno polskiego krajobrazu i polskiej historii. Temu wszystkiemu służą znakomite muzea, które powstawały w okresie naszych rządów, budowane i tworzone bardzo często przez pana premiera Piotra Glińskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wykorzystania właśnie w ramach programu Poznaj Polskę. Tym się różni ten program od standardów wcześniejszych i tych, które dzisiaj mają być serwowane, że na wycieczki jeździły całe klasy z dofinansowaniem 80%. Tymczasem jeśli tego nie będzie, to wrócimy znów do standardu, zgodnie z którym na wycieczki jechała tylko najbogatsza część klasy, a reszta zostawała w szkole. Dodatkowo jeszcze przez to były te dzieci dyskryminowane, można powiedzieć, traciły możliwość poznawania Polski, a jeszcze dodatkowo dezorganizowało się pracę szkoły, bo wtedy były lekcje łączone w łączonych klasach. Wycieczka była złożona z kilku klas, no bo jak jechało 10 uczniów z 25, no to 15 zostawało na miejscu, tamci byli na wycieczce, ci nie pojechali. No, wrócimy znów do czegoś, co myśmy tak naprawdę zlikwidowali pięknym programem Poznaj Polskę. No a co najważniejsze, polska młodzież, polskie dzieci stracą możliwość powszechnego poznawania piękna Polski i bycia dumnym z tego, że są Polakami. Tej ekipie ojkofobicznej, chrystianofobicznej nie zależy na dumie z polskości i to widzimy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie ministrze. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się. Szczęść Boże.
Pan profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, był naszym gościem.